jest najsmutniejsza godzina na ziemi, która na morzu po północy dzwoni. Kiedy Dianna z oczyma złotymi świta mi rankiem i wynika z toni. W niej smętek i ci, którzy szerokimi morzami płyną, gdzie je wicher goni półsenni. Takie uczucia mojemu duchowi znane, bo nieraz przed czystości panną stał, kiedy inni zorzami różowi świecili gwiazdą na morzu poranną.
Poeta najbardziej romantyczny. Audycja Wiesława Szymańskiego.
Słowacki to jest poeta chyba najbardziej współczesny, do którego dzisiaj wyjątkowo często się nawiązuje. To jest poeta ogromnej ciekawości poznawczej. Poeta, który od człowieka bardzo wiele wymaga, przede wszystkim myślenia i wyobraźni, a nie tylko właśnie tych haseł, które już trochę nam się zdezaktualizowały. Mnie się wydaje, że to jest patron nowego romantyzmu.
Very handy if you've got a lodger. Turn him round. Turn him round the other way. Look at that beauty.
10 września 1831 roku. Kochana mamo, otóż jestem w Paryżu po 5 tygodniach pobytu w Anglii. Ach, Londyn, co za miasto. Zaraz po przybyciu do Londynu pisałem do kochanej mamy. Jeżeli więc ten list doszedł, wiedzieć będziecie o powodach moich nadzwyczajnych przejażdżek po świecie. Pobyt w Londynie kosztował mnie dukatów 50, lecz mogę powiedzieć, iż nic mnie nie kosztował, bo tyleż pieniędzy wziąłem za małą broszurkę po francusku napisaną, którą pewien Anglik ma tłumaczyć i pod swoim imieniem wydać. Żartujcie sobie teraz z mojej literatury. Podróż też mnie nic nie kosztowała. Przyjechałem więc do Paryża z moimi pieniędzmi nietkniętymi i te mi do miesiąca czerwca wystarczą.
Człowiek niezwykle głęboko zanurzony we swoją współczesność. Człowiek pełen ogromnej ciekawości świata. Człowiek bardzo otwarty, a przy tym łączący w sobie tak niezwykłą ilość właśnie różnych zainteresowań, ciekawości poznawczej. I wydaje mi się, że przede wszystkim tego, żeby nie marnować żadnej chwili życia. Zresztą przecież Słowacki zmarł, miał 39 lat, a 17 ogromnych tomów dzieł wszystkich pod nim pozostało. To też o czymś świadczy.
Genewa, 17 listopada 1835 roku. Najdroższa moja matko, oddano mi w tej chwili twój list z zasiłkiem. List okropny dla mnie. Gdybym mógł się w ziemię żywy zakopać i jeść ziemię, to bym zrobił to w tej chwili. Najukochańsza, powiedz mi, co ja mam robić, abym nie był ciężarem na tej ziemi? Ty chodzisz w podartym szlafroku, ale ja... Także od 4 lat jeden frak mam czarny i tylko sobie co lata jeden tużurek robić każę, aby między ludźmi dziurami nie świecić. Przyrzekam ci, najdroższa, że przed nowym rokiem wyjadę albo do Brukseli, albo do południowej Francji, albo do jakiej innej mieściny i będę żył jak można najoszczędniej. Od 2 lat nic nie drukowałem i nie myślę drukować. A jako mi radzisz, jeżeli co mieć będę, przedam, ale kto to kupi?
Ta tędy jeździł, udając się na przykład z Litwy do Krzemieńca rodzinnego i Białostoczyznę, i Nowogródczyznę. Te trasy wielokrotnie przemierzał jadąc. Jeżeli już go z jakąś lokalizacją koniecznie chcemy wiązać, no to jest po prostu Polska, ta część wschodnia. Od Litwy po Ukrainę, to co byśmy kiedyś nazywali ze Szkresami. No i to jest na pewno ta ziemia Słowackiego właśnie. Polska pogranicza i przy tym Polska bardzo patriotyczna, a może nie tak patetycznie patriotyczna, nie tak heroicznie męczeńska, ale właśnie Słowacki jako wieszcz, który sam wszystkiego niejako zakosztował. Przecież popatrzmy, dla nas zawsze patronem dla postaw patriotycznych jest Mickiewicz. Ale przecież ten tytuł by o wiele bardziej by pasował do Słowackiego, dlatego po prostu, że Słowacki, mając kilkanaście lat, pojechał do Warszawy. Tam pracował w banku, tam żył przez kilka lat. Pracując w banku po to, żeby kiedyś zrobić karierę, pracował półtora roku za darmo i wszystko to porzucił w momencie, kiedy wybuchło powstanie listopadowe. Zrezygnował z kariery, został sekretarzem rządu tymczasowego i był w Warszawie do 6 marca, kiedy wszyscy właściwie, kto mógł, opuszczał Warszawę, bo było wiadomo, że Rosjanie już ją wzięli. Wtedy się okazało, że jeszcze nie, kiedy oni już wszyscy wyjechali, ale Słowacki tutaj był i co więcej, Słowacki był poetą, który tutaj w Warszawie napisał swoje pierwsze, świetne właśnie dorosłe wiersze, właśnie wiersze powstańcze i on opublikował. Jeden z tych jego wierszy, Hymn do wolności, był w ciągu grudnia 8 razy drukowany w powstańczej prasie. To znaczy, jak bardzo Słowacki liczył się wtedy właśnie. Mickiewicz do powstania nie dojechał, pozostał w Wielkopolsce, dalej już się nie dostał. Ale my zawsze pamiętamy, że Mickiewicz był tym poetą wielkim ojczyzny, a Słowacki nic. A kiedy był 48 rok? Co zrobił Słowacki, a co zrobił Mickiewicz? W 1948 Mickiewicz pojechał do Rzymu na audiencję do papieża. Słowacki wsiadł w bryczkę, chociaż był już umierający. Pojechał do Poznania. Tam brał udział w posiedzeniach rządu powstańczego, komitetu powstańczego i był tam na miejscu i zachwycał się tym, że właśnie to są ogniska, obozy powstańcze i że on wrócił i że ma tutaj jakieś szanse. To był przecież kwiecień 1948 roku.
Entrez bien, cette gaillarde.
Paryż, 12 sierpnia 1848 roku. Najdroższa matko. Wczoraj wysłałem książki dla waszego księgarza, choć układ z nim zrobiony nie jest dobry. Odstępuję mu bowiem 1/3 ceny i egzemplarz 13. On zaś bierze wszystko w komis. Byłoby to nic, gdyby brał większą ilość egzemplarzy i rozsyłaniem ich po kraju trudnił się. Ale komis miejscowy, tyle to jest 40 od 100, kosztować nie powinien. Dobrze by jednak było, gdyby zachęcony zyskiem zgodził się kiedyś zabrać resztę edycji i uwolnił mnie od pak. Są mi nawet na oko niemiłe. Chciałbym, aby niektóre z nich nigdy były nie wyszły.
Mais surtout que le ballet soit beau.
Vous en serez content. Et autre chose de certains menuets que vous y verrez.
Zawsze byliśmy niesprawiedliwi wobec Słowackiego. Jego się traktowało jak bluszczowatego, jak tego chorobitego, jak tego, który szedł po Mickiewiczu zawsze drugi. Cóż to za bzdura? Przecież na przykład czy Mickiewicz był poetą Wilna, czy Słowacki? Czy Mickiewicz, który tam był przez te 3 lata, czy Słowacki, który tam był przez 8 lat swojej młodości? I Słowacki, który Wilno opisywał tak przepięknie. Do śmierci tęsknił do Wilna. Mickiewicz był poetą Litwy. Bo miasta nie lubił. Mickiewicz był poetą zdecydowanie Litwy, Słowacki Wilna. To też jest kwestia tej zmiany hierarchii. Dobrze, a dlaczego mamy tamtą hierarchię na zawsze utrzymywać? Polakowi współczesnemu, ze współczesnym systemem wartości, ze współczesnymi gustami estetycznymi, mam wrażenie, że Słowacki na pewno jest bliższy. Tradycja romantyczna żyje. To nie musi być Konrad, to nie musi być Emilia Plater, to nie musi być Ordon. To może być znakomity intelektualizm i znakomita wyobraźnia. nam już nie jest potrzebny romantyzm, dlatego że on jest związany wyłącznie z tą wizją męczeńskiego i heroicznego patriotyzmu. To już jest nam dzisiaj obce i wróćmy się do tego, co u nich jest naprawdę wspaniałe. Właśnie wspaniałe utwory literackie. Wspaniała wyobraźnia i ta nieprawdopodobna ciekawość świata, widzenie człowieka na tle wszechświata, w obrębie wszechświata. Człowiek, Bóg, wszechświat. To jest wspaniałe, tak jak mówił Słowacki właśnie o tym Bogu, którego widział zawsze w tych ogromnych przestrzeniach stepu, że Bóg jest wspaniały, dlatego że Bóg kocha nie tych pokornych, którzy do Niego na kolanach idą i kładą się na progach kościoła, tylko tych, którzy czynią. Tych, którzy działają nawet jak rozhukane konie, których on nie kiełza. To jest tak cudowna wizja widzenia człowieka i jego ogromnej wiary w Boga Słowackiego, który na początku wcale religijny nie był, ale chciał zobaczyć. Po to, żeby dojść do religijności, on podjechał w podróż na wschód do grobu Chrystusa. Jedyny z wybitnych romantyków to nie Krasiński, nie Mickiewicz, tylko właśnie Słowacki zapożyczył się i pojechał do grobu Chrystusa. I tam przeżył noc u grobu i to go bardzo odmieniło.
Bejrut, 19 lutego 1837 roku. Droga moja, w Jeruzalem stanąłem dnia 13 stycznia o godzinie 9 w nocy. Z dnia 14 na 15 miałem przepędzić noc u grobu Chrystusa. O godzinie 7 wieczór zamknięto kościół. Zostałem sam i rzuciłem się z wielkim płaczem na kamień grobu. Nade mną płonęły 43 lampy. Miałem Biblię, którą czytałem do 11 w nocy. O 11:30 weszła do grobu młoda kobieta i mężczyzna. Oboje pomodlili się krótko, pocałowali w kamień, a potem, przyszedłszy do mnie, oboje pocałowali mnie w rękę. Tak byłem zmieszany, że nie wiedziałem, jak się znaleźć. Wyszli, zostałem sam. O 3:00 w nocy poszedłem do klasztoru.
Romantycy przede wszystkim zajmowali się tym, czym my jesteśmy. Jaki jest sens naszego życia? Przecież to są te pytania dzisiaj tak stawiane. My a kosmos, prawda? My a istnienie w ogóle. To są te pytania, które u romantyków są. Oni byli przecież niezwykle inteligentni. Właśnie mieli to jest wspaniałą wyobraźnię poetyczną i wspaniałe talenty artystyczne, które pozwoliły te gnębiące nas wszystkich problemy wyrażać we wspaniałych formach, które też przemawiają. Dla mnie na przykład to zdanie, że Bóg rozhukanych koni on nie kiełza, to jest tak wspaniała apoteoza właśnie Boga, jako Boga tego wspaniałego, tego, który sprzyja wielkim wysiłkom człowieka, aby czegoś dokonać, oczywiście właśnie zwracając się do Niego.
Na morzu 14 czerwca 1837 roku. Od 40 dni jestem na morzu i mam nadzieję, że za 2 dni wyląduję w Livorno. Wracam z mojej wschodniej podróży zupełnie odarty. Będę się musiał zupełnie na nowo oszywać i opierać. Wiozę sobie na ranne wstanie zamiast szlafroka płaszcz arabski wełniany. Wiozę także dywanik, który mi za pościel służył. Mam także sziszę. Jest to rodzaj szklanej lulki, z której się pali tytuń. Z takich lulek palą wschodnie damy i bardzo im z tym ładnie. Ubrany w arabskim płaszczu, siedząc na tureckim dywanie, paląc z wschodniej lulki, będę ranne wizyty przyjmował.
Alleluja.
On nie był przeciwny modlitwie, tylko on uważał, że jeżeli żyjemy tu na ziemi, sama modlitwa nie starczy. Nie starczy pokora i prośby składane. Trzeba coś czynić. Trzeba realizować jakby ten świat, którego plan Bóg nam naznaczył. Że Bóg wyznaczył przez nami drogę działania. My mamy ją iść. Oczywiście to jest o wiele bardziej ryzykowna droga życia, o wiele bardziej ryzykowne wybory niż modlić się tylko i prosić, prawda? Słowacki nawet nie kłócił się z Bogiem, bo Słowacki stworzył jego obraz taki, jaki Bóg być powinien. I Słowacki się nie buntował przecież przeciw Bogu. Słowacki buntował się przeciw niektórym niezrozumiałym dla niego postawom Kościoła. Słowacki buntował się przeciwko temu, że niektórzy hierarchowie każą nam pod władzą moskiewską spokojnie czekać i nie buntować się. Przeciwko temu burzył się Słowacki, ale przecież kiedy mówił o wspaniałości Boga, to zawsze był pełen niezwykłego zachwytu. I kiedy mówił o ojczyźnie także. Ale ojczyzna to znaczy miłość. Dla Słowackiego ojczyzna to jest miłość, a nie nienawiść do wrogów. U Słowackiego mało słów nienawiści.
Z Raptularza 17 stycznia 1844. Wracając dziś z pierwszym egzemplarzem Snu Salomei, nie myśląc, poszedłem drogą pomnika Molierowskiego, który po raz pierwszy oglądałem. W kilka minut później przyszło mi na myśl, że to mnie duchy zaprowadziły, aby pocieszyć. Król duch, czyli typ, jest przeszły z narodu w naród, a mocniejszy nad inne, a upragniony przez masy. Albowiem ciała na ciała działać nie mogą. Duchy więc muszą zupełnie swoją mocą je przeistaczać.
Gordian jest pierwszym dojrzałym dramatem Słowackiego, pisanym pod wpływem francuskiego teatru. To się porównuje z Dziadami, właśnie ten wielki patriotyzm. Stąd Gordian ma tę niezwykłą pozycję, ale przecież późniejsze dramaty Słowackiego są o wiele wspanialsze. Niesłychanie krwawa wizja historii przedstawiona i groteskowa, cudownie groteskowa w Śnie Srebrnym Salomei, czy wspaniały dramat współczesny związany z męczeństwem Polaków na Syberii, jak Fantazy, a jednocześnie właśnie z fatalną sytuacją Polaków na Kresach Wschodnich pod rządami moskiewskimi. To jest genialny zupełnie dramat Fantazy. Ileż tam ironii, właśnie groteska, ironia, to są te cechy, z którymi my patrzymy na świat, którymi, jak powinniśmy patrzeć na naszą współczesność. Wydaje mi się, że jeżeli będziemy zawsze dumni i napuszeni, to nie jest to najlepsza postawa. Natomiast ironia, może być ironia, z której wynika później mnóstwo zrozumienia świata. Ironia jest drogą do prawdy.
Dnia 8 marca 1844 roku śnił mi się nieboszczyk, książę Orleanu. Jak gdyby na schodach ze mną mówił, a potem imię moje zapisał do pugilaresu. Miałożby to być, że mnie ten duch chce do swego choru przyciągnąć? Uderzył mnie on po ramieniu i pytał, czy się tym dotknięciem nie obrażam? Odpowiedziałem mu wierszem Calderona, że król nie może urazić. Miałem też sen o łabędziach, których białość mnie zadziwiła. Wieczorem dopiero zrozumiałem, że jest to przypomnienie się duchów Julki i Jasia, bo Julka łabędzie miała i karmiła.
Słowacki jest akurat poetą właśnie najbardziej spośród naszych poetów romantycznych, chyba ironistą, właśnie dążącym do prawdy. Jest na pewno jedynym poetą naprawdę groteskowym. Ja bym usunęła na razie Kordiana, nawet i Balladynę, która jest taka szekspirowska, ale przez to mniej polska trochę. Jest wspaniała, jest pełna ironii, jest znakomita jako utwór literacki. Ale Sens Srebrny Salomei, jeżeli wystawiać go w teatrze, to nie tak jak to było 10 lat temu z okazji jubileusza, to się robiło wszystkie wygłupy, żeby pokazać tylko, że jestem awangardowy, że to jest inne. Zróbmy Słowackiego normalnie.
Z Raptularza. Rachunek z Michelsenem. W kwietniu 1841 posłałem Beniowskiego egzemplarzy 108. W roku 1842 egzemplarzy 54. Winien razem franków 400. W roku 1843, dnia 1 grudnia, posłałem księdza Marka egzemplarzy 108. Winien za nie franków 267. Rok 1844. Posłałem egzemplarzy Snu Salomei 162. Winien za nie franków 400. Dnia 13 lutego księcia niezłomnego egzemplarzy 162. Winien za nie franków 400. Razem Michelsen winien franków 1241.
To jest najznakomitszy na pewno w Europie autor utworów dramatycznych. One nie są w Europie szczególnie znane, po prostu dlatego, że przecież one nie są tłumaczone. Wiadomo, kiedy się tłumaczy poezję, jak to źle wychodzi. Natomiast jeżeli idzie o miarę, o sens, o znakomite kształty, o wyobraźnię, to Słowacki jest chyba poetą właśnie tym najbardziej romantycznym.
Jest najsmutniejsza godzina na ziemi, która na morzu po północy dzwoni, kiedy Dyjanna z oczyma złotemi świta mi rankiem i wynika z toni. W niej smętek i ci, którzy szerokimi morzami płyną, gdzie je wicher goni, półsenni. Jest najsmutniejsza godzina na ziemi.
Była to audycja Wiesława Szymańskiego, poeta najbardziej romantyczny. O Juliuszu Słowackim opowiadała profesor Alina Kowalczykowa. Fragmenty Raptularza i Listów do matki Juliusza Słowackiego czytał Artur Dwulit. Audycję zrealizował Zdzisław Wasilewski.